Ci, którzy myśleli, że stopy procentowe, skoro były na niskich poziomach przez ostatnie 5 lat, to będą przez kolejne 30, nagle się obudzili z bajki. Ktoś, kto ma kredyt, pewnie się oburzy od razu, bo wyobraża sobie, ile by zapłacił raty kredytowej, ale nie możemy zapominać, że po drugiej stronie równania być może są rodzice, brat, siostra tych właśnie, którzy są zakredytowani, którzy mają wolne środki, a nie mogą ich przechować na lokacie albo trzymają je na lokatach, które nic nie płacą.
To ciągle jest wyraźnie poniżej inflacji, tak. Więc i tak wy tracicie więcej na oszczędnościach. To skąd ta zawiść, skąd to śmianie się, że teraz ja tu jestem największym stratnym? Nie jestem największym stratnym. Wy, oszczędzający, ciągle tracicie więcej.
Pełna zgoda. Za 3 lata uważam, że będziemy mieli cenę gdzieś pewnie 2700. 2600, mówię o dolarach, dolarowej cenie złota.
To odważnie.
Czy ja wiem, czy odważnie?
namzależy.pl Merytoryczne źródło informacji.
Trader21, założyciel i właściciel bloga independenttrader.pl oraz autor 4-tomowej książki Inteligentny Inwestor XXI wieku i kursu Inteligentny Inwestor. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Widzowie poznają po kadrze druga część naszej warszawskiej rozmowy w styczniu 2022 roku. Dzisiaj tematy inwestycyjne. Dobrze. I takie pierwsze okrągłe pytanie na początek. Bez wątpienia przez ostatnie 2-3 lata bardzo mocno zmieniła się rzeczywistość gospodarcza w Polsce i na świecie. Zmieniły się stopy procentowe, zmienił się poziom inflacji, przeróżne rzeczy się pozmieniały. Czy wobec tego należy zrewidować swoje podejście, poglądy na temat konkretnych aktywów inwestycyjnych?
Konkretnych aktywów niekoniecznie, natomiast ja zawsze na początku roku przeglądam to, co się działo w zeszłym roku. Nawet w trakcie roku często dokonuję jakichś zmian, dlatego że potencjał do zysków na konkretnych inwestycjach to jest pierwsza rzecz. Nic błahego, kupić tanio, ale w trakcie roku wycena może się znacząco zmienić. Przyglądać się polityce banków centralnych, przyglądać się stopom, przyglądać się ogólnie otoczeniu ekonomicznemu, no bo jeżeli mam fajne spółki ukraińskie, one są dobrze wycenione, i bardzo dobrze wycenione i uważam, że w przeciągu kolejnych kilku miesięcy sytuacja na Ukrainie raczej się troszkę powinna uspokoić za to, że Amerykanie przyknęli Nord Stream, to wpływa bardzo na ich wyceny. Także ja oceny takiej na bieżąco, to oceny moich aktywów to dokonuję na bieżąco, ale w długim terminie niespecjalnie dużo się może zmienić. Okej, podnieśliśmy troszkę stopy procentowe, ale one nadal zostają na niskich poziomach. Rynek akcji jest jaki był, czyli Stany Zjednoczone są bardzo drogie, Wielka Brytania jest tania, kilka krajów europejskich jest tanich, Azja Środkowo-Wschodnia jest tania. Jeżeli chodzi o surowce, tutaj bardzo dużo się zmieniło w ciągu zeszłego roku, dlatego że surowce gwałtownie się zmieniają. To jest grupa najbardziej zmienna chyba w moim aktywu, w moim portfelu, oprócz kryptowalut. I tutaj zmian dosyć dużych muszę dokonać. Także czasami się dokonuje jakichś takich zmian, refleksji w roku. Ja zresztą w moim portfelu, na portfel tradera można wszystko podejrzeć, dokonuję około 30 transakcji rocznie. Natomiast ta końcówka roku zawsze jest jakimś takim momentem dla mnie na jakieś przemyślenie, dlatego że jadę na urlop, wypocząć trochę, odcinam się od bieżących rzeczy, czytam bardzo dużo prognoz na kolejny rok, wyciągam wnioski i to jest moment, kiedy układam sobie w głowie, jak może wyglądać kolejny rok i pod to też ustawiam mój portfel.
No, wspomniałeś tutaj, że czasami niewiele rzeczy się zmienia, no bo stopy może i się zmieniły, ale w sumie to wciąż są niskie. No ale tak dla kontrastu podam jakże popularny temat nieruchomości, gdzie stopy zaczęły właśnie rosnąć. Tak. Bardzo mocno wpłynęło to na kredyty, prawdopodobnie wpłynie jeszcze bardziej. No to jeżeli ktoś obejrzy filmik na temat nieruchomości sprzed powiedzmy 2 lat, gdzie w sumie były prognozy, żeby uważać na rosnące stopy, no ale już rzeczywistość się zmieniła, więc no, trochę się mija z celem obejrzenia takiego filmiku sprzed właśnie 2 lat.
Znaczy nie, plus jest taki, że jeżeli trafia ci się osoba nowa na kanale, która nie zna ciebie, nie zna mnie, myślę, że dobrze byłoby, żeby zerknęła do właśnie takich filmików sprzed roku, 2, 3 i zobaczyła, czy gadają głupoty, czy jednak te rzeczy się sprawdziły.
No, stuprocentowej skuteczności nie ma nikt.
Nikt nie ma.
Ja mówię, że na razie nie tyle o samych inwestycjach, czy tam trafione, nietrafione i tak dalej, tylko że zmieniło się właśnie otoczenie. Więc może dobrze byłoby ponownie te wszystkie aktywa inwestycyjne przeanalizować na świeżo dobrze. Właśnie styczeń 2022. No to co, te nieruchomości na początek?
Okay.
Skoro to się klika najbardziej i jakby kusi najwięcej osób. No to mamy drożejące kredyty, mamy rosnące raty, spada popyt na kredyt, dlatego że ludzie tracą zdolność, coraz mniej osób sięga po mieszkania, już są takie dane, że deweloperzy sprzedają trochę mniej. No i co dalej?
Ci, którzy myśleli, że stopy procentowe, skoro były na niskich poziomach przez ostatnie 5 lat, to będą przez kolejne 30, nagle się obudzili z bajki.
No aż takich ludzi chyba nie było, ale myślę, że tak dawali sobie jeszcze ładnych parę lat. Pamiętam takie wpisy, posty, opinie osób jeszcze na początku pandemii, że jest pandemia, no i to będą problemy, więc na pewno nie podniosą stóp. Na pewno nie podniosą stóp.
No to na pewno mamy właśnie efekt teraz. I to jest początek dopiero. Dlatego, że gdyby Rada Polityki Pieniężnej działała rzeczywiście w interesie polskiej waluty, to stopy procentowe były podniesione już dawno i dużo więcej niż dzisiaj. Bo to jest patologiczna sytuacja. To jest celowe niszczenie polskiej waluty, w której mamy stopy na poziomie 2 czy 2,5%, a inflacja CPI jest na poziomie 7 czy 8%. W normalnych czasach, w takim otoczeniu jak dzisiaj, stopy procentowe powinny być na poziomie 10 punktów. Ktoś, kto ma kredyt, pewnie się oburzy od razu, bo wyobraża sobie, ile by zapłacił raty kredytowej, ale nie możemy zapominać, że po drugiej stronie równania być może są rodzice, brat, siostra tych właśnie, którzy są zakredytowani, którzy mają wolne środki, a nie mogą ich przechować na lokacie albo trzymają je na lokatach, które nic nie płacą, mimo wysokiej inflacji. Więc tak naprawdę polityka RPP to jest transfer od tych, którzy są zakredytowani, do tych, którzy mają oszczędności, niekoniecznie wiedzą, co z tym zrobić. Ale te pierwsze podwyżki stóp procentowych, one już pokazały, że inwestowanie na rynku nieruchomości też niesie ze sobą pewne ryzyko. Dlatego, że jak się dzieją te rzeczy, o których wspomniałeś, rosną stopy, rosną raty kredytowe, to automatycznie spada popyt nieruchomości, co się będzie przekładało na ich spadek ceny. Tylko czymś innym jest spadek ceny, a czymś innym jest spadek wartości. Bo możemy sobie rozmawiać o tym, że spadną ceny nieruchomości ze względu na to, a inflacja jest na poziomie 10%, więc nawet jak się utrzymają ceny nieruchomości, to tak jakby realnie spadło 10%. Więc uważam, że w kolejnych latach wartość nieruchomości, czy wartość w odniesieniu na przykład do złota drastycznie spadnie, natomiast cena niekoniecznie, bo wysoką inflacją jesteś w stanie maskować spadek wszystkiego. To jest tak jak z akcjami. W latach 70. w Stanach Zjednoczonych nominalnie przez 12 lat utrzymały się na tym samym poziomie. No oczywiście czasami rosły, czasami spadały, ale 68, 81 one mniej więcej się nie zmieniły w ujęciu nominalnym, a w ujęciu realnym potaniało 72% właśnie w odniesieniu inflacji i tutaj może być podobnie z rynkiem nieruchomości, choć wydaje mi się, żeby spadki były aż tak duże. Pierwsze problemy, o których mówiłem...
Spadki realne.
Spadki realne, tak. O pierwszych problemach to już mówiliśmy półtora roku temu, kiedy zobaczyliśmy, że ceny nieruchomości rosną, nadal po COVID-zie, bo ludzie nie wiedzą, co zrobić z gotówką. Boją się je trzymać w bankach, które nic nie płacą. Nie wiadomo, czy nie upadną, no bo lockdown wystraszył ludzi i w głowach pojawiły się różne scenariusze. Więc ludzie bezpiecznie stwierdzili, kupię nieruchomość. Ona jest droga, ale trudno. Jakoś przetrwam. Przetrzymam w niej kapitał. I jednocześnie to był czas, kiedy spadały już czynsze najemne. Jeżeli rośnie cena nieruchomości i wraz z nią rośnie czynsz, to jest okej. Ale jeżeli rośnie Ci cena i jednocześnie spada Ci wysokość czynszu najemnego, to ta rentowność najmu, czyli odsetki, które powiedzmy jesteśmy w stanie z czynszu względem wartości mieszkania uzyskać, one były małe, a teraz już są żenująco niskie. I tu się sytuacja nie zmieni, dlatego że zamożność Polaków spada, a nie rośnie. Więc jeżeli mamy inflację na poziomie pewnie 11-12% taką realną, a wynagrodzenia rosną nam średnio 4,8% i to one też jeszcze nie rosną jakoś wszystkie w podobnym tempie, no to spada, rośnie Ci cena energii bardzo, rosną Ci ceny podstawowych dóbr i w pewnym momencie masz mniej w portfelu, więc nie pójdziesz do restauracji już tak często, jak chodziłeś wcześniej, więc ten biedny restaurator będzie mniej zarabiał, więc będzie go stać na zapłacenie już nie 6 tysięcy miesięcznie czynszu, a powiedzmy 3. No bo jak zapłaci 6, to nie zarobi nic, więc i tak się zwinie. Więc to się przełoży na spadek zarówno czynszy w lokalach komercyjnych, jak i czynszy w dużych mieszkaniach. W kawalerkach niekoniecznie. Dlatego, że jak ludzi nie stać na wynajęcie mieszkania o powierzchni 70 metrów, bo się sytuacja pogorszyła, to przenoszą się do mniejszego. Nie będą mieli 3 pokoi, będą mieli 2. Ci, którzy mieli 2, jak wpadną w problemy, pójdą do tej kawalerki. Więc wydaje mi się, że kawalerki niekoniecznie mogą tutaj jakoś specjalnie tąpnąć. Natomiast większe mieszkania zdecydowanie tak. Tak samo mieszkanie w centrach miast przestaje być już tak atrakcyjne, jak było kiedyś, ze względu na wzrost popularności pracy zdalnej. Kiedyś ludzie nie wyobrażali sobie, że mogą pracować z domu, podobnie jak ich pracodawcy. Natomiast lockdown sprawił, że dzisiaj już w perspektywie globalnej ponad 50% największych firm stosuje pracę hybrydową. Czyli 2-3 dni z domu, reszta z biura. Ale ja na przykład od początku prowadzenia firmy mam wszystkich pracowników, którzy pracują zdalnie, dzięki czemu nie tracą czasu na przejazdy do biura, więc realnie zaoszczędzają pewnie godzinę, w porównaniu do dużych miast, może 1,5 godziny dziennie. Nie muszą mieszkać w zasmrodzonym, nie wiem, centrum głośnym, tylko mogą mieszkać gdzieś w okolicy parku naturalnego czy lasu. I to jest też trend, który będzie przyspieszał.
Ja tutaj podkreślę bardzo mocno jedną rzecz, bo widzę czasami po komentarzach, że jest pewne niezrozumienie, bo czym innym trochę jest kupowanie nieruchomości inwestycyjnie, i kontrastowanie tej inwestycji i stóp zwrotu z tej inwestycji z innymi formami inwestowania, tak. A czym innym jest kupowanie nieruchomości, żeby w niej mieszkać.
To są dwie zupełnie inne rzeczy.
Bo wydaje mi się, że po tych clickbaitach naszych, czy tam miniaturkach nieruchomościowych, bo to zawsze przyciąga, jednak więcej osób przychodzi posłuchać o tym, czy warto dla siebie kupić teraz mieszkanie, czy nie. I to, że ty na przykład prognozujesz, że realnie, podkreślamy realnie, ceny nieruchomości mogą troszkę spadnąć, to też ma się nijak do prognoz takich indywidualnych, czy sobie warto kupić mieszkanie, czy nie dla siebie.
Myślę, że nie do końca. W celach inwestycyjnych absolutnie bym nie kupił mieszkania teraz. Lokalu komercyjnego raczej też nie, na pewno nie w Polsce. Natomiast gdybym miał kupić mieszkanie dla siebie, to w takim otoczeniu, w którym inflacja już zbliża się do 10, a stopy są nadal niskie. Ludzie uważają, że są wysokie, bo już podnieśli z 0 na 2, ale to jest nic w porównaniu do tego, co mogą naprawdę podnieść, to ja bym chyba czekał. Ja bym kumulował jak najwięcej gotówki, żeby mój wkład własny był możliwie jak największy. Jeszcze rok, półtora bym powynajmował i później szukałbym na rynku jakiejś okazji. Dlatego, że dzisiaj mamy podobną sytuację jak w 2008 roku. Czyli za nami było prawdziwe Eldorado dla osób, które inwestowały w nieruchomości. Ceny pięknie rosły, napędzane tanim kredytem frankowym. W pewnym momencie bańka pęka. I tak jak kiedyś kurs franka zaczął szybko rosnąć, tak teraz rosną raty ze względu na wzrost WIBOR-u. Ale wiele osób, które kupiło nieruchomości niedawno, rok temu, półtora, kupiło je naprawdę po wysokich cenach. I pierwszym objawem spadku cen czy bez cen na rynku nieruchomości nie jest załamanie gwałtowne ceny. Na rynku nieruchomości to tak nie przebiega. Jak masz panikę na rynkach akcji, to w miesiąc mogą ceny zjechać o 30%. Natomiast na rynku nieruchomości ci, którzy kupili drogo, uważają, że ten wzrost rat kredytowych i spadek ceny to jest tylko zjawisko przejściowe i zaraz one wrócą. I mają takie wewnętrzne, nie sprzedam, póki chociażby nie odzyskam kasy. Ci, którzy chcieliby kupić, widzą, że czas działa na ich korzyść, bo sytuacja się pogarsza. Ceny zaczynają powolutku gdzieś tam spadać. Pojawiają się pierwsze okazje. Oni widzą. Lepiej poczekać. Więc w tym pierwszym etapie nie ma transakcji.
Tak, to wielokrotnie omawialiśmy, przy czym wiele osób liczyło na coś takiego, powiedzmy od marca 2020 roku lub trochę później. No i tak liczyło i się przeliczyło, bo ostatecznie przez te 1,5 roku czy 2 lata ceny po prostu wzrosły.
Jest jeszcze, jeżeli ktoś kupuje za gotówkę, to uważam, że powinien poczekać. Przykładowo, jak gdybym miał kupić nieruchomość w Polsce, to dzisiaj ulokowałbym kapitał w złocie i za 2 lata bym to próbował przenieść na rynek nieruchomości, gdybym chciał mieć jakąś nieruchomość. Gdybym miał się posiłkować kredytem, to nie wiem, czy nie działałbym już dzisiaj, ale tylko i wyłącznie kredyt o stałej stopie.
No to na 5 lat.
Ale to jest 5 lat. Masz 5 lat spokoju. Czyli porównaj, co... Po 6, 7 roku, czeka Cię pewnie podobna sytuacja, jakbyś o kredyt dostał i bądź o zmiennej stopie. Ale przez te 5 lat masz spokój. To jest szmat czasu. Jeżeli będziemy mieli optymistyczny scenariusz, czyli RPP nie straci kontroli nad stopami procentowymi, tylko będzie je podnosił, no to porównaj sytuację osoby, która ma przykładowo dzisiaj weźmie kredyt o stałym oprocentowaniu, czyli zapłaci 4% powiedzmy odsetek, czy 4,5%. A co się stanie z tymi, którzy będą musieli płacić 10% odsetek? Czy może 15%? Będzie masakra. Więc ty masz 5 lat spokoju. Albo 5 lat mordęgi, bo inflacja wykańcza twoją zdolność do spłaty kredytu.
Mhm. To jeszcze jedno pytanie.
I w jednym i w drugim przypadku kredyt się będzie dewaluował. Bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że stopy nie będą wyższe niż inflacja. Bo wtedy dług by się przestał dewaluować, a na to nie pozwolą ludzie, którzy kontrolują system. Ale lepiej spłacać 4% rat niż kilka czy kilkanaście.
Właśnie miałem pytanie trochę w tym temacie. Przeczytałem taki, wydaje mi się, ciekawy wpis człowieka, który ma kredyt. Rosną mu te raty oczywiście teraz. I tak jak my w poprzedniej części rozmawialiśmy, że ci internauci się tak trochę zawistnie kłócą, tam obrażają często w sieci i tak dalej, i tak dalej. I człowiek napisał coś w tym stylu, że no dobrze, wzrosły mi raty, płacę więcej, ja to udźwignę, bo tam w miarę dobrze zarabiam. No oczywiście rośnie, no to wiadomo, jestem trochę stratny, ale trudno. Ale z czego wy się śmiejecie? To ciągle jest wyraźnie poniżej inflacji, tak. Więc i tak wytracicie więcej na oszczędnościach. To skąd ta zawiść, skąd to śmianie się, że teraz ja tu jestem największym stratnym? Nie jestem największym stratnym. Wy, oszczędzający, ciągle tracicie więcej.
Pełna zgoda. No ma rację. Dlatego ja na przykład, jak będę budował dom w Hiszpanii, raczej szybciej niż później, to będę chciał wziąć największy kredyt, jaki tylko będę mógł, pod dewaluację. Bo w Hiszpanii mogę bez problemu wziąć kredyt o stałej stopie. 1,9 jak sprawdzałem. Na 25 czy na 30
tak,
lat.
To też kiedyś opowiadałeś o tym, rozmawialiśmy o tym i ja też ponownie, tak jak kiedyś, muszę tutaj wejść w słowo i powiedzieć, że ty to ty i nie powtarzać tego manewru bez dostatecznie dobrej wiedzy finansowej indywidualnie, tylko dlatego, że ktoś tak usłyszał na YouTubie.
Tak, ale zgadzam się z tym, że jego kredyt się dewaluuje, no bo jeżeli on nawet po tych wzrostach płaci 4,5%, to co to jest przy takiej inflacji? Ktoś pomyśli, no tak, ale to przecież cena nieruchomości jednak nie urośnie o 10% w tym roku. Nie, ale dlatego, że w zeszłym roku urosła 15%, czy w poprzednim 15%, to może być rok, w którym nie będzie rosła, ale tu chodzi o długoterminowy trend. Nieruchomości, tak jak surowce, tak jak akcje, tak jak każde aktywo materialne, w długim terminie przenoszą wartość. Tylko w zależności od tego, czy mamy negatywne, czy ujemne, rzeczywiste stopy. Czy mamy inflację rosnącą, czy malejącą. Niektóre aktywa w danych okresach rosną szybciej niż inne. Ale w długim terminie te papierowe waluty, których odnośnikiem jest właśnie nasz kredyt, się dewaluują względem aktywów materialnych.
To tyle te nieruchomości, także standardowo poruszyliśmy ten temat. No i jak zawsze nie ma prostej odpowiedzi. Przede wszystkim przez to, że jedni inwestycyjnie, drudzy po prostu nie dla życia, też każdy ma inną sytuację.
Wojtek, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo ja jestem ciągle postrzegany jako przeciwnik nieruchomości. Ale ja mam naprawdę kupę kasy ulokowanej w REIT-ach. Tylko to są REIT-y, czyli duże fundusze inwestujące nie w nieruchomości za, nie wiem, 200-300 tysięcy, tylko kilkadziesiąt bądź kilkaset milionów. Mam bardzo dużą ekspozycję na centra logistyczne w Stanach Zjednoczonych, do których podkreślam wielokrotnie, że jako cały rynek są drogie. Ale to nie zmienia faktu, że mam fajne REIT-y, głównie w Stanach republikańskich, do których mamy masową migrację, bo ludzie uciekają z Kalifornii, z Nowego Jorku, z tych podatkowych piekieł do miejsc, gdzie płacą trochę niższe podatki, gdzie średni wzrost populacji jest na poziomie 10 czy 12%, gdzie mam bardzo przyzwoite dywidendy, fajną rentowność, bardzo duże obłożenie tych rejtów. Podobnie wygląda sytuacja w Azji, ale ludzie kupują, ale to jest wiedza, to są bardzo przyzwoite dywidendy plus przyzwoity wzrost ceny w dłuższej historii. To są duże fundusze, które nie zaciągają kredytu, którego wzrost, oprocentowanie jest nieograniczone, tylko finansują się długiem o stałym oprocentowaniu, bo jako duzi gracze mogą i jako duzi gracze mają ten dług oprocentowany na preferencyjnych warunkach.
Mhm. Idźmy dalej. Zapytam, znam odpowiedź, ale mimo wszystko dla porządku pytaj. Niech wybrzmi. No bo skoro rosną stopy, to prędzej czy później, choć za szybko się to coś nie dzieje, no pojawią się w końcu oprocentowane lokaty, a nie to śmieszne 0,1%, czy ile to tam ostatnio wynosiło w większości banków. Czy może dla niektórych dobrym rozwiązaniem, dla tych mniej doświadczonych, będzie po prostu lokata?
Jeżeli ktoś kompletnie nie rozumie systemu finansowego i nie chce się uczyć, to tak. Dlatego, że on na tej lokacie, powiedzmy, straci 5-7%.
No tak, bo inflacja 10, lokata nam 3, czy ileś. Tak. No to...
Ale jeżeli taka osoba zacznie spekulować tymi pieniędzmi, nie chcąc się uczyć, bo rozmawiamy o sobie, zerowa wiedza, zerowe chęci, to taka osoba, jak się zacznie bawić w inwestora, to bardzo źle skończy. Bo usłyszy, że na kryptowalutach to można było tak dużo zarobić, więc dużym prawdopodobieństwem blisko szczytu obkupi jakieś shitcoiny, które stracą 80 czy 90%, więc lepiej niech straci już te 7. Pewnym rozwiązaniem mogłyby być obligacje skarbowe, ale te indeksowane o inflację. Pod warunkiem, że ktoś naprawdę nie chce tych pieniędzy dotykać, dlatego że ludzie uważają, że jak mam inflację 8%, to dostanę 1%, mam 9%, rewelacja. To tak nie działa. Po pierwsze, w pierwszym roku nie dostajesz prawie nic. Frycowe musisz zapłacić, bo takie zasady ustalili. W drugim roku dostaniesz 1% plus inflacja CPI, która jak wiemy jest niska. I to też nie będzie 8% dzisiaj, tylko to jest przykładowo. W tym miesiącu mamy inflację powiedzmy 6%. No to 1/12 z tych 6% idzie na Twoje konto. W kolejnym miesiącu 1/12 z inflacji z tego miesiąca i tak dalej. Powiedzmy, że w przybliżeniu będzie to inflacja średnioroczna plus 1%, ale to od wszystkiego jeszcze płacisz podatek belki. Więc załóżmy, że CPI jest 9%. W pierwszym roku straciłeś, nie dostałeś prawie nic odsetek. W drugim roku dostaniesz 9% inflacja plus ten 1%, czyli masz 10%, od czego zapłacisz podatek belki. Czyli masz 8%. W pierwszym roku nie zarobiłeś prawie nic, albo 1%, czyli masz 9%, średnia wychodzi ci 4,5%. W otoczeniu, w której inflacja oficjalna jest 8 czy 9%, a realna jest 12-13%.
Myślę, że aktualnie wciąż czy to lokaty, czy obligacje nie będą dla większości kuszące, bo przez ostatnie 2 lata wszystko tak drożało, że to takie małe wzrosty nikogo nie interesują. No i to tak jak trochę z tym wpisem człowieka od nieruchomości. I tu podobnie analogicznie z tymi lokatami. Co z tego, że lokata urośnie o parę procent, skoro inflacja też urosła?
Więcej.
Więcej, więc to właściwie dokładnie. Wciąż...
On otrzyma z powrotem pieniądze, za które będzie w stanie kupić dużo mniej, niż gdyby nawet uwzględnił te odsetki.
Tak, więc to ciągle nie będzie popularne, ciągle kolejne osoby będą szukać jakichś rozwiązań. Nieruchomości już omówiliśmy. Wejdźmy może w krypto, ale na chwilę dosłownie, na chwilę. Ostatnio mam wrażenie taki zastój, może trochę w dół, przy czym tutaj dodaję, że wywiad będzie opublikowany z pewnym opóźnieniem, wiadomo, na krypto to się szybko dzieje wszystko. Co u Ciebie, jeśli chodzi o krypto?
Ja ścinałem. W pewnym momencie krypto miało u mnie 17% udziału. I po każdych dużych wzrostach ja ścinałem te, które najsilniej rosły. Nieważne, czy to była Polka, Atom, czy Ethereum. I dzisiaj mam udział krypto gdzieś na poziomie 4%. I powiem szczerze, że bardzo się zastanawiam, czy nie zejść do zera. Dlatego, że widząc, co szykują banki centralne, obawiam się, że będziemy mieli powtórkę z 2018 roku, który był bardzo kiepskim rokiem pod względem inwestycji. Generalnie oberwały wtedy mocno surowce, akcje z krajów rozwijających się, S&P też rok zakończyło gorzej, złoto minimalnie pod kreską. Inaczej, im bardziej ryzykowne aktywo, bądź postrzegane jako ryzykowne, tym gorzej przeszło przez ten 18 rok. I teraz jest bardzo dużo analogii. Więc generalnie mój portfel teraz będę bardziej tak przesuwał w kierunku defensywnych. Po takich bardzo dobrych 2 latach teraz uważam, że jest czas na przechowanie kapitału, dotrwanie z jak najwyższymi pieniędzmi, z jak największym poziomem gotówki do jakichś sensownych spadków i wtedy znowu odkupienie się w tanie aktywa. Ale póki co jeszcze nie podjąłem decyzji. Pytasz o krypto. Z jednej strony fundamentalnie widzę, że to będzie kiepski rok. Ale z drugiej strony na krypto nie ma już dużego udziału ulicy. On był w kwietniu. Po kwietniu, jak Bitcoin spadł 50%, alty po 75%, shitcoin 80-90%, to ulica się wystraszyła. I te pół roku, które minęło do tego czasu, to jest zbyt krótko, żeby ulica znowu weszła. Więc pierwsza rzecz, nie ma objawów takiej typowej końcówki hossy, nie ma superoptymizmu, nie ma ulicy. Co więcej, ci duzi gracze, którzy kupują duże ilości, no to są pod portfele powiedzmy od tam kilkudziesięciu milionów zwyż, oni kupują na wielu dołkach, co nie znaczy, że muszą mieć rację. Oni uważają, że w perspektywie 2, 3, 5 lat inwestycja w Bitcoina czy inne główne kryptowaluty przyniesie im dużo większy zwrot niż inwestycja w inne aktywa, nawet jeżeli po drodze zdarzą się 50 czy 80% spadki. Dlatego, że podczas ostatnich dwóch BES Bitcoin taniał od szczytu do dna BES jakieś 82-83%, Ethereum w ostatniej BESie, bo wcześniej praktycznie nie istniało, 94-95%. Shitcoiny zmiotło po prostu z rynku. Więc jeżeli instytucjonalni gracze wchodzą długoterminowo, to też nie ma co się spodziewać takiej pionowej ściany, jaka miała miejsce na przykład w 2017 roku. No bo tam była ulica, tam były dzieciaki, które sobie kupowały krypto, uważają, że będąc milionerami. A później na początku 2019 roku był płacz. Więc moim zdaniem nie dojdzie do jakichś gwałtownych spadków. Mogę się mylić. Ale w każdym razie ja moją pozycję w krypto już bardzo znacząco zredukowałem i zastanawiam się, czy nie wyjść do zera, po to tylko, żeby poczekać, aż będą przyzwoite spadki, a później znowu kup i zapomnij. Mhm.
Złoto, srebro, styczeń 2022. Co dalej?
O złoto jestem spokojny, dlatego że...
Czyli właściwie mogę wejść w słowo uciąć i idziemy dalej.
Tak, zapominamy. Kupuj złoto. Nie, nabijam się. Trzeba wyjaśnienie jakieś dać. Do złota ludzie też powinni zrozumieć jedną rzecz. Nic nie rośnie liniowo. Ludzie ostatnio mi zarzucali, jak to, mamy wysoką inflację, negatywne stopy. Nie zgadza się to, co mówiłeś, okłamałeś nas, bo złoto nie rośnie. Nieprawda. Złoto w 2018 roku kosztowało jakieś 1250-1300 dolarów. Później, jak się zaczął rypać system pod koniec 2018, to już było wiadomo, że to się skończy dodrukiem. Że banki centralne muszą odpuścić to luzowanie, bo inaczej się załamie cały system, dojdzie do implozji, a oni nie pozwolą na to, bo straciliby kontrolę. I cena złota na fali tego, że inwestorzy wiedzieli, że będzie dodruk, zaczęła bardzo gwałtownie rosnąć. Później na chwilę zatrzymała się w miejscu, kiedy był COVID, a po dodruku poszła jeszcze bardzo mocno. I w ciągu niespełna 2 lat weszliśmy z jakichś tam 1200-1300 na ponad 2000 dolarów. I jak na złoto, które średniorocznie rośnie powiedzmy 10%, to są dane z ostatnich 20 lat, to był bardzo duży ruch. I rok 2021 przyniósł odreagowanie. Zarówno na złocie, jak i na srebrze. Przez ostatnie 12 miesięcy można powiedzieć, że najpierw złoto i srebro trochę staniało, a później po prostu tak się wahało. 1700, 1800. 1820 i nic specjalnego się nie działo. Dlatego też uważam, że to jest początek kolejnego okresu takiego wzrostowego. Ja nie wiem, czy do niego rzeczywiście dojdzie w tym roku. Za 3 lata uważam, że będziemy mieli cenę gdzieś pewnie 2700, 2600. Mówię o dolarach, dolarowej cenie złota.
To odważnie.
Czy ja wiem, czy odważnie? To jest tak 40% więcej niż dzisiaj. To jest dużo mniejszy zwrot niż złoto dało w skumulowanym 18, 19, 20 i uwzględniając kiepski 21. Jest jeszcze inne takie podejście do złota. Ludzie uważają, że ostatni rok cena złota taniała, spadała, ale to jest nieprawda. Taniała w dolarze, który się umocnił względem większości walut.
No w złotówce miesiąc temu chyba mieliśmy rekord.
No dokładnie.
Chociaż to bardziej wynikało ze słabości złotego.
Tak, tak. Ale dla większości osób tutaj, interesuje cena złotówkowa. I tak jak na przykład mieliśmy w 2013 roku cenę 3600, tak dzisiaj mamy, nie wiem, 7,5-8 tysięcy.
A co ze srebrem?
Trochę się bardziej boję, jeżeli chodzi o srebro. Srebro ma dużo większy potencjał do wzrostów, ale jeżeli dochodzi do paniki jakiejś, na przykład wywołanej cyberatakiem, to na chwilę srebro może spaść, a w zasadzie jego komeksowa cena. Pytanie, czy w tak niskiej cenie będziesz wtedy w stanie srebro kupić. Dlatego, że kiedy doszło do paniki i cena srebra tam zeszła chyba do 12 dolarów, na moment, to dotyczyło tylko i wyłącznie funduszy papierowego srebra. Jeżeli chciałeś kupić fizyczne srebro, to musiałeś zapłacić ponad 50, czasami 70% więcej, niż wynikałoby to z relacji oficjalna cena srebra w dolarze razy kurs dolara. Więc jeżeli ktoś ma fizyczne srebro, to myślę, że raczej może być o to spokojny. Jeżeli ktoś ma jakieś tam śmieciowe fundusze bazujące na kontraktach terminowych, no to może to gorzej wyglądać. I też jestem w sumie nastawiony pozytywnie do spółek wydobywających złoto i srebro, bo na GDX nic się nie działo. Ja kiedyś zobaczyłem taki fajny wykres porównujący firmy ETF-y na firmy wydobywające metale przemysłowe, PIK, PICK, oraz GDXJ. I zobaczyłem taką korelację. Czyli mniej więcej przez półtora roku rosną notowania spółek wydobywających metale przemysłowe względem metali szlachetnych, a później spadają. Czyli przykładowo półtora roku dobre dla spółek wydobywających metale przemysłowe, później szlachetne, później przemysłowe, znowu szlachetne. I dzisiaj jesteśmy blisko szczytu tych przemysłowych względem szlachetnych. Oznacza to, że spółki wydobywające metale szlachetne są tanie w stosunku do spółek wydobywających metale przemysłowe. Więc dzisiaj zastanawiam się, czy troszkę nie doładować kapitału do spółek wydobywających złoto, chociaż biorę pod uwagę, że w razie paniki ten ETF potanieje. To jest tak jak podczas tej paniki covidowej, kiedy cena złota fizycznego urosła, ropa potaniała, a ropa jest ten głównym czynnikiem kosztowym, czyli powinniśmy mieć wybicie na tych spółkach, a jednak on potaniał 60%. Generalnie jak masz dużą panikę, to ci zalewarowani gracze nagle czystą konta. To jest tak jak, nie wiem, Rafał na przykład Zaorski miał zakład long na ropie zalewarowany, w weekend cena ropy spadła 30% i czyści ci wszystkie konta i nagle potrzebujesz gotówki, bo jesteś na krawędzi przykładowo bankructwa, więc sprzedajesz wszystko, co możesz sprzedać. I wtedy fundamenty się kompletnie nie liczą. Jeżeli mam gdzieś płynność, pozbywam się, bo wpadam w gigantyczne problemy. Więc biorę też powtórkę takiego scenariusza, że wtedy GDXJ może znowu spaść. Może nie do 20 dolarów, tak jak wtedy, ale do 30, co oznaczałoby spadek z obecnych poziomów 30%. Dla mnie to są okazje do zarobku. Po to właśnie mam gotówkę. Po to mamy ETF na amerykańskie obligacje skarbowe, które bardzo mocno drożeją w okresie spadku, żeby wtedy się tego pozbyć i mieć kapitał na obkupienie się w tanie aktywa. Dlatego, że ja nie mam wątpliwości, że jeżeli dojdzie do bessy, to nie będzie taka bessa jak 2000, 2003 albo 7-9. To będzie raczej krótkotrwała. Niekoniecznie miesiąc, tak jak ostatnia, ale 2, 3, 5 miesięcy. I to jest czas wtedy na kupowanie tanich aktywów. Być może wtedy wrócę do krypto. Zobaczę.
Zapytam jeszcze o surowce, przy czym mam wrażenie na podstawie naszych wywiadów i nie tylko, że to jest najmniej kuszące aktywo dla większości, bo jednak trzeba się znać, nie jest tak powszechne itd. itp., więc nie przyciąga tak bardzo. A więc może takie pytanie
bardzo dobrze
w formie pewnej zajawki, to znaczy jeśli miałbyś kogoś zainteresować albo przekazać taką absolutnie podstawową wiedzę na temat surowców, styczeń 2022, co powinna taka osoba wiedzieć?
Że nie powinna ich dotykać. Surowce obok krypto, spółki surowcowe, bo w surowce możesz inwestować dwojako. Albo kupić kontrakty terminowe na surowce, na metale przemysłowe bądź surowce rolne. Broń Boże, ropa, gaz, bo tak jak powiedziałem, to łapy urywa, jak dochodzi do spadku. Są takie straty, nie do odrobienia. Albo poprzez kupowanie akcji spółek surowcowych. Ale one są bardzo, bardzo zmienne. Dlatego, że jak masz panikę na rynkach, to umacnia się dolar i amerykańskie obligacje skarbowe. A drogi dolar oznacza taniejące surowce. Surowce nie zależą od koniunktury gospodarczej. Gdyby tak było, to w 2018 czy 2019 mielibyśmy bardzo drogie surowce, kiedy globalna gospodarka była rozgrzana do czerwoności. Tymczasem były tańsze o 70-75% niż 12 lat, powiedzmy wcześniej, w 2008 roku. Więc, jeżeli dolar się umacnia, surowce tanieją. Spółki surowcowe to są jak surowce na lewarze. Przykładowo, mam bardzo fajną spółkę Sibania Steelwater, wydobywającą palat, platynę, złoto. Genialny zarząd, świetnie skapitalizowany, leży na górze gotówki. I przypuszczam, że realne wyniki są jeszcze lepsze niż te, które pokazują. Tak jak powiedziałem, jestem w miarę blisko tej firmy. Ona potaniała 70% w ciągu miesiąca podczas paniki covidowej. A teraz wyobraź sobie, że masz przeciętnego takiego inwestora, który usłyszał, fajna spółka z Ibania, kupię ją. I nie dywersyfikował w ogóle, wrzucił 100 tysięcy oszczędności w nią. I następnego dnia zaczął się jakiś atak hakerski, duże problemy. Po miesiącu ma 30 tysięcy. On sprzeda blisko dołka i będzie obwiniał za to siebie, ciebie i mnie. Dlatego właśnie nie powinno się dotykać spółek surowcowych, a ludzie tego nie słuchają. To tak jak z inwestycją w kryptowaluty. Bez elementarnej wiedzy odnośnie krypto, odnośnie psychologii. Ludzie się w to ładują, a później jest płacz, bo potracili.
To w takim razie może zapytam, jeżeli kogoś rzeczywiście zainteresują te spółki surowcowe, jeżeli stwierdzi, że okej, jestem już chyba na tyle wyedukowanym inwestorem, że mogę zacząć edukować się w temacie spółek inwestycyjnych, to gdzie byś go odesłał?
Kiedy pisałem książkę, to był 19 rok, to pisałem dużo o surowcach, ale w międzyczasie sporo się zmieniło. Powiedziałbym, żeby w pierwszej kolejności przerobić kurs, który zrobiłem w zeszłym roku. Inteligentny inwestor. 140 godzin nagrań. 10 działów odnośnie różnych aktywów. Akcje, obligacje, metale szlachetne. Bardzo dużo psychologii, praktycznych rad, ekonomii inwestycyjnej. I po przerobieniu, powiedzmy, co najmniej 100 godzin webinarów różnych, będzie miał wiedzę. Będzie widział, co można zrobić, w jaki sposób powinien inwestować. Jeżeli nie chce w to inwestować, to uważam, że nie powinien dotykać surowców.
Okej, to ja wiem, że chciałeś wspomnieć o kursie, to może jeszcze na koniec idźmy.
Nie, przyszła mi jeszcze jedna rzecz do głowy. O uranie. To jest surowiec, który ma bardzo dobre fundamenty.
Tylko my o uranie, tu już odeślę widzów, nagrywaliśmy w grudniu 2021.
Ale nie wspomniałem wtedy o ETF-ie.
No to spółki rozwinijmy zatem.
Spółki uranowe, jak na przykład moja taka perełka Energy Fuels, ona potaniała też o 70% podczas paniki, po czym jej cena wzrosła 10-krotnie do dzisiaj. Ale to jest zbyt zmienne aktywo. Tymczasem Eric Sprott, ten sam, którego polecałem ETF na złoto, na srebro, wielokrotnie uruchomił ETF na uran, który nie ma takiej zmienności. Jeżeli doszłoby do paniki, to ten cena, on naśladuje cenę uranu. A cena uranu nie podlega wahaniom takim jak spółki uranowe. Więc tutaj mamy, powiedzmy, fajny długoterminowy potencjał na te, nie wiem, 12-15% rocznie, a jednocześnie uważam, że maksymalna obsuwa nie powinna przekroczyć 10%. Więc to jest jakieś rozwiązanie. Palat, platyna zdecydowanie odpada, bo tutaj podczas paniki są bardzo duże ceny. Na spółkach surowcowych to już jest w ogóle jazda. Metale przemysłowe nie, ze względu na bankructwo Evergrande w Chinach i pewnie mniejszy popyt na metale przemysłowe. Surowce rolne, tutaj możesz inwestować tylko i wyłącznie przez spółki, które podczas paniki mogą też znacząco potanieć. One są tanie, ale nie znaczy, że nie będą tańsze.
To jeszcze giełda. Co na giełdzie?
Pytasz ogólnie o rynek akcji, tak?
Tak.
Sensowna dywersyfikacja, dlatego że dzisiaj już nawet nie można tak powiedzieć, że kraje emerging markets, czy te rynki rozwijające są tanie w stosunku do giełdy amerykańskiej. Amerykańskie jest droga i tam poza jakąś selekcją raczej tego się nie powinno dotykać. Ale nawet te rynki rozwijające się są bardzo dziwnie inaczej, są bardzo różnie wyceniane. Mamy tanią Turcję i mimo, że akcje są tanie, to tam jest bardzo duży problem z walutą. I to jest jeden z rynków, którego się pozbyłem, mimo że jest tani. Uważam, że te problemy walutowe się szybko nie rozwiążą i wolę na przykład kupić taką dużo droższą fundamentalnie Wielką Brytanię, która jest rekordowo tania w porównaniu do rynku amerykańskiego. Ale też nie cały rynek brytyjski, tylko przykładowo bardziej ETF skupiający się na spółkach value. To są takie duże, nudne spółki produkujące papier toaletowy, drewno, firmy ubezpieczeniowe. One nie będą rosnąć tak jak, nie wiem, Tesla czy Netflix, ale generują przyzwoity zwrot, płacą te 5,5% dywidendy i mają duży potencjał do wzrostu. On już odjechał dosyć mocno w porównaniu do momentu, kiedy kupowałem. I tutaj właśnie, kiedy kupowałem i też trzeba zwrócić uwagę, kiedy sprzedawać. 2 lata temu na przykład znalazłem ETF na Austrii, która jakimś cudem była bardzo tania, jak na tak rozwinięty rynek. Później to sprzedaliśmy, w międzyczasie Austria zrobiła 70%. I takich rynków też trzeba szukać. Singapur jest nadal dobrze wyceniony. Hongkong jest dobrze wyceniony. coraz więcej inwestuje w poszczególne spółki. Mitsubishi, Samsung to są znowu takie wielkie giganty, molochy warte kilkadziesiąt miliardów. W Chinach mam sporo spółek, ale to są głównie spółki produkujące nudne dobra bądź surowce, wypłacające kilka procent dywidendy. W Chinach też generalnie jest dużo tanich spółek z prostej przyczyny. Amerykanie prowadzą za kulisową taką wojnę z Chinami. Próbują im dowalić tak mocno, jak się da. Więc cisną bardzo na regulatorów w Stanach, żeby wyrzucić z amerykańskiego rynku chińskie spółki. Bo to nie chodzi tylko o to, czy spółka chińska jest notowana, czy ty ją możesz kupić. To, że ona jest notowana, oznacza, że może tam wyemitować akcje, jeżeli potrzebuje kasy na rozwój. Amerykanie im nie chcą pozwolić się rozwijać. Więc Amerykanie wyrzucili kilka spółek, Powiedzieli, że inwestorzy amerykańscy, fundusze muszą sprzedać ich udziały i za rok taka spółka znika z rynku. To doprowadziło właśnie do spadku cen, bo jeżeli taką spółkę masz notowaną w dwóch miejscach, w Nowym Jorku i powiedzmy w Hongkongu, to ci, którzy ją wtedy mieli, Amerykanie przykładowo w Stanach, muszą ją sprzedać. A Chińczycy raczej nie zrównoważą tego kapitału, więc ceny spadają. I w ten sposób na przykład China Mobile spadała przez 2 lata. Największy chyba na świecie pod względem ilości abonentów koncern telekomunikacyjny, 850 milionów klientów, tyle co cała Unia i Stany razem wzięte. Ja taką spółkę kupiłem. Oprócz tego kupiłem jeszcze kilka innych spółek, które miały dobre wyceny, kilka innych znam bardzo dobrze, ale czekam na lepszy moment do zakupu. I takie okazje się będą pojawiać, dlatego że Amerykanie w zasadzie będą dążyli do usunięcia wszystkich spółek chińskich. Nawet niedawno kupowałem, ja jestem na przykład brany za przeciwnika technologii, bo trzymam się z daleka od tych drogich amerykańskich spółek. Ale taki ETF, chyba KWEB, taki ma ticker, na chińskie spółki technologiczne potaniał 60% ze szczytu. Właśnie ze względu na to, że w jego skład wchodziło wiele spółek, które musiały być delistowane w Stanach. Część była delistowana i tu, więc tacy ludzie jak ja mogą sprzedać w Stanach, kupić bez problemu w Hongkongu czy na innej giełdzie. Ale 1/3 spółek nie była listowana nigdzie poza Stanami, więc ludzie się wystraszyli, wyprzedawali ich akcje, ale tam jest jeszcze czas. Przykładowo do 2025 roku taka spółka ma zniknąć z giełdy w Stanach, a chiński rząd pomoże im dużo szybciej załatwić listowanie w innym. Ale to doprowadziło do spadku tego ETF-u 50 kilka czy 60%. I ja się kupiłem na przykład w niego, dlatego że uważam, że chińskie spółki technologiczne po pierwsze działają na dużo większym rynku, a chiński rynek to jest moloch w porównaniu do rynku amerykańskiego i przede wszystkim mają większe marże. Nie 2 czy 3%, a 15%, 12%, 30%. I jednocześnie są dużo tańsze cena do zysku, CAPE, niż te amerykańskie molochy najbardziej znane. Więc generalnie dużo większa selekcja. Ja mam chyba około 40 aktywów w tym momencie w portfelu, włączając to wszystkie spółki surowcowe, ogólnie spółki, czy generalnie nudne spółki typu value w miejscach, w których po prostu wyceny są w miarę niskie.
To na sam koniec, bo właśnie tak jak wspomniałem, ty z kolei wspomniałeś, że chciałbyś wspomnieć o kursie, no ale kursu nie nagrasz nowego, to pewna nowość.
Nie, w żadnym wypadku. Nie będę nagrywał nowego kursu. Myślę, że już chyba nigdy, bo tak jak ciężko mi się pisało książkę w 2019 roku i zaniedbałem prywatne życie, tak samo odpocząłem w 2020 i w 2021 wziąłem sobie kurs na głowę, więc stwierdziłem, przekażę tam wszystko, co wiem, nie zostawię niczego. No i nagrałem 140 godzin materiałów. 10 takich podstawowych działów inwestycyjnych, włączając to bardzo dużo psychologii, takich typowej praktyki. Dołożyłem jeszcze świat po koronawirusie, żeby tak wyjść bardziej. I dołożyłem też działy, o których ja nigdy nie mówię, czyli finanse osobiste, jak ja podchodzę do kwestii zarabiania, do zajmowania się pieniędzmi oraz dział zdrowie. I nie będę robił kolejnego kursu, dlatego że po pierwsze tam jest 140 godzin nagrań, webinarów, sesji pytań-odpowiedzi. Tu nie ma tak, że ja sobie zostawię jakieś pytanie. Jak jest niewygodne, no to musiałem to wziąć na klatę, bo robiłem to praktycznie cały zeszły rok. Powiedziałbym, że 85-90% materiałów jest ponadczasowa. Jest aktualna na dzisiaj. 70 jest powiedzmy ponadczasowe. Ja będę dawał dostęp do tego kursu w niższej cenie. Tak jak kiedyś po prostu robiłem. Ci, którzy kupili go na początku, przerabiają bezpośrednio, kiedy ja tworzę te materiały, musieli zapłacić jakąś wyższą cenę, bo mieli 100% aktualności. Teraz, kiedy mija rok od momentu, kiedy zacząłem publikować pierwsze materiały i powiedzmy 3 miesiące od momentu, kiedy nagrałem ostatnie, zdecydowałem, że obniżę cenę trochę i po prostu zrobimy taką krótką promocję, bo ludzie kupują cały czas ten kurs. Tylko, że pierwsza rzecz, no, musi ci się chcieć, bo żeby przerobić 140 godzin, to jest naprawdę kawał materiału, ale wtedy masz bardzo dużą praktyczną wiedzę. No i musisz chcieć po prostu za to zapłacić, bo ja uważam, że dobre rzeczy powinny kosztować i zawsze się tego trzymałem.
No, ja tylko powiem, że linki w opisie filmu. Nie zniechęcam, nie zachęcam. Tradycyjnie gościowi oddaję pole do anonsowania i wszelkie linki w opisie filmu. Twój team mi podesłał link do kursu, znaczy dostęp do kursu, ale przyznaję szczerze, no tego tak, jest tego dużo. Ja słuchałem część na przyspieszeniu 1.5. No nie zdążyłem po prostu, bo ja dużo różnych rzeczy dostaję.
Wierzę.
Nie zdążyłem. Jedno, co mnie zaskoczyło, co mogę powiedzieć po kilkunastu filmach, że jesteś tam taki bardziej otwarty. Dużo rzeczy, których nie mówisz publicznie. Tak jakby się czasem hamujesz jakieś takie, czy do pewnych znajomości się odwołujesz, czy do różnych rzeczy. Tam widzę, że mówisz otwarcie czasem.
Mówię otwarcie, dlatego że tam mam zupełnie inną grupę docelową. Kiedy
Ale jednak też to jest parę tysięcy osób, no to też jest tak publicznie.
Tak,
no.
Tak, dokładnie, ale to są ludzie, którzy zapłacili za to niemałe pieniądze. Wiesz, jak za coś zapłacisz, to bardziej cenisz. Więc nie traktują tego jak, no, jak jakieś bzdury sobie gościu powiedział, tylko patrzą na to bardziej krytycznie, wyciągają wnioski, mają też bardziej otwarty umysł. No i chyba to jest główny czynnik. Poza tym, no, ja uważam, że jeżeli ktoś za coś płaci, to powinien dostać jak najlepsze materiały. A swoją drogą, my już udostępniliśmy w sieci ileś tam odcinków, żeby pokazać. Kiedy robiłem tę pierwszą część, to nagrałem 4 takie odcinki, które udostępniłem w zeszłym roku. Teorie spiskowe, które okazały się faktem. To był wstęp jakby do świata po koronawirusie, arystokraci dywidendy. I teraz też udostępniliśmy tam kilka innych odcinków, żeby ludzie zobaczyli, za co tak naprawdę płacą.
Jak no to jeśli ktoś będzie zainteresowany, ma to w opisie.
Dokładnie.
No i co, my pewnie zobaczymy się tradycyjnie raz na kwartał, czyli za kolejne 2-3 miesiące.
No, na kawcach pewnie. Mam nadzieję, że ich nie odwołają, bo już bardzo długo nie byłem na takiej imprezie, więc oby do szybkiego zobaczenia.
Podsumowując, linki w opisie filmu, przypominam o subskrybowaniu, przypominam o tym, że my jako redakcja nam zależy, cały czas rozsyłamy jeszcze te paczkę książek za darmo, e-booki, audiobooki. No i cóż, do zobaczenia następnym razem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.